Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Doktor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Jerzy Zielonogórskiego jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A kiedy mamy Dzień Edukacji Narodowej, to nauczyciele akademicy też mają swoje święto? Właśnie się zastanawiałem, czy jest Dzień Wykładowcy na przykład w kalendarzu.
Musimy pamiętać o tym, że jednak bycie wykładowcą jest w pewnym sensie wtórną umiejętnością, którą wykonuje nauczyciel.
A to odważne.
Akademicki. Nie odważne. Ja wiem, czy odważne. Po prostu podstawową dziedziną są, tak była pomyślana uniwersytet, że to były badania naukowe, które później są prezentowane w formie dydaktycznej, prawda? Więc dydaktyka oczywiście jest bardzo ważna, natomiast w pewnym sensie, moim zdaniem, jednak pochodną jest tego, czym winniśmy się w pierwszej kolejności zajmować.
Dzisiaj rano spotkałem jednego z profesorów uniwersytetu i mówię mu, że jest Dzień Nauczyciela, świętujesz? Wiesz co? Nawet nie wiedziałem, że jest Dzień Nauczyciela.
No tak.
Czyli po prostu na uniwersytecie to nie działa. No i dobrze, dużo innych rzeczy w międzyczasie dzieje się na uniwersytecie. W tym tygodniu mieliśmy chociażby wyjazdową komisję sejmową, która obradowała w Zielonej Górze. Myślę, że to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania uniwersytetu, że zostaje on dostrzeżony gdzieś na mapie Polski, że przyjeżdżają tu parlamentarzyści, którzy rozmawiają o rzeczach istotnych z punktu widzenia województwa, ale myślę, że dla samego uniwersytetu to jest taka kolejna rzecz, która wpływa na jego prestiż w jakimś sensie.
Zdecydowanie. Myślę, że najpierw wizyta wicepremiera, ministra nauki na inauguracji, teraz właśnie wyjazdowe posiedzenie komisji. No oczywiście to też jest tak, że uniwersytet, tak jak jemu podobne w Polsce, prowadzi cały szereg różnego rodzaju projektów, badań i akurat myślę, że w kwestii innowacyjności w obrębie, powiedziałbym, także tego, co jest zainteresowaniem Ministerstwa Cyfryzacji, no mogliśmy coś zaprezentować, mogliśmy się, można powiedzieć, nawet kolokwialnie czymś pochwalić, w związku z tym myślę, że to jest dobrze, że jesteśmy takim punktem na mapie, mimo że bardzo oddalonym, to jednak zauważalnym.
No minister nauki i wicepremier podkreśla przez cały czas, tak, badania, które tutaj są organizowane, innowacyjność, zwłaszcza kwestie tego, czym zajmuje się profesor Benysek, czyli rozwój samochodów, czy autobusów, czy pojazdów w ogóle napędzanych energią elektryczną. Myślę, że gdziekolwiek się nie pojawia, mam takie wrażenie, że zawsze słyszę o panu profesorze, a przy okazji o Uniwersytecie Zielonogórskim. Nic, tylko się cieszyć. No to przeniesiemy się w świat. O widelcach może na początek. Jak pan zareagował na te rzeczy, które obiegły cały świat, jak się okazuje? Jakaś z pozoru błaha rzecz, którą wygłasza minister naszego rządu, okazuje się, że potrafi dotknąć się na początek Francuzów, a potem myślę, że jeszcze wiele innych osób, no skoro i Washington Post pisze o tym, że nie mówię tylko o prasie francuskiej, no to rzecz jest dość ciekawa. Odważne stwierdzenie ministra, niepotrzebne, jak mówią niektórzy, faux pas, jak piszą Francuzi w swoich dziennikach i taki cios dyplomatyczny, czy raczej rzecz, po której powinniśmy przejść obojętnie.
Są na tyle zapobiegawczy, że nawet mają określenie własne na tego typu wydarzenie. Czy nie potrzebne? No oczywiście, nawet jeżeli to jest zgodne, jak wielu twierdzi, czy jak większość twierdzi, z pewną prawdą historyczną.
Oczywiście, no właśnie, nie do końca.
Nie do końca, bo tam...
Ja się już zastanawiałem, co by było, jakby polski IPN się zaczął tym zajmować.
Tam jest pewien element nieścisłości,
bo nie wiadomo, czy Henryk III Walezy zobaczył pierwszy raz widelec nad Wisłą, czy podobno wracając w okolicach Wenecji, więc tutaj są zdania podzielone.
Mówię, w tym sensie, no, to jest wypowiedź, która niczego nie wnosi, poza takim trochę harmidrem, który się wokół tego zrobił i nieprzyjemnymi komentarzami z jednej. Oczywiście zawsze można się poczuć urażonym, bo wydaje się, że akurat obsługa widelca jest, można powiedzieć, taką umiejętnością bardzo prozaiczną, jeżeli ktoś komuś...
Przeciętny człowiek się nie zastanawia, kto, kiedy i gdzie pierwszy raz go użył. Nawet diabelskim narzędziem był nazywany.
Nie jest to jakby pewien ciąg logiczny, który układa się od karakala do widelca, jest dość kołomny, prawda? Także tutaj oczywiście wiemy, jaki jest tego podtekst, natomiast to wyciąganie tego nie służy poza tym, że ktoś chce, powiedziałbym, pewne stanowisko zaprezentować. Natomiast mi się wydaje, że to jest, spojrzałbym na taki trochę szerszy kontekst. To znaczy, wydaje mi się, że do tej pory było tak, przez te 8 lat rządów Platformy przyzwyczailiśmy się trochę, powiedziałbym, do innego podejścia do partnerów europejskich.
Mam wrażenie, że polska klasa polityczna starała się być salonowcami.
Trochę tak.
Rzadko kiedy zdarzały się jakieś kontrowersje.
Tak, natomiast wydaje się z drugiej strony, że z perspektywy dzisiaj czasu to ta lojalność wobec Unii Europejskiej, czasami można było mieć wrażenie, że ona jest wręcz, można powiedzieć, taka...
Na wyrost.
Na wyrost, wręcz opierająca się o przesadę. Z kolei teraz mamy, można powiedzieć, przestawienie absolutnie w drugą stronę. Oczywiście Nie ma w tym nic złego, że państwo ma świadomość swojej wartości, dodajmy do tego pewnej wartości historycznej. Natomiast chyba brakuje takiego wyważenia, powiedziałbym, pewnych proporcji, tak? I z jednej strony brakowało, drugiej stronie brakowało, bo oczywiście każdego możemy pouczać po raz kolejny, natomiast później musimy sobie zawsze zadać pytanie, że jakby, jakie są konsekwencje tego, co z tego wynika, tak? No oczywiście można...
No poza tym, że prasa opisała kolejnego ministra i gdzieś dołożyła do tego jeszcze cegiełkę, że to minister tego rządu, który robi takie rzeczy za granicą, a nie inne, przypominają różnego rodzaju wypowiedzi, to tak naprawdę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ale powiem panu, że bardzo mocno mnie zdziwiło to. Wydawało mi się, że tego rodzaju właściwie wydźwięk medialny, a już nie sama wypowiedź, to będzie woda na młyn dla opozycji, która wyjdzie i będzie grzmiała różne historie. Tu proszę, wczoraj Jacek Sariusz-Wolski, w końcu eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, mówi, a co my tam się będziemy jakimiś Francuzami przejmować? No mniej więcej tak.
Tak, akurat Jacek Sariusz-Wolski jest znany z takiego, powiedziałbym, podejścia... No takiego, które z punktu widzenia opozycji może być traktowane, opozycji, a dzisiaj nie opozycji, tylko partii rządzącej, może być traktowane jako takie podejście zdroworozsądkowe. Także wyważenie, tak, to o czym przed chwilą mówiliśmy, i wydaje się, że to też nie jest tak, że musimy się absolutnie wszystkim przejmować, odwracając sytuację, natomiast myślę, że z każdej sytuacji można wyjść w jakiś sposób z twarzą, tak, i też jeżeli sprawa śmigłowców się tutaj nie powiodła, to też można powiedzieć trochę starać się to jakoś...
Ona tak na dobrą sprawę nie jest przesądzona, bo czytałem również, że właściwie w tej chwili kończone są 10 śmigłowców jest kończonych na taśmie montażowej we Francji i podobno będziemy musieli je kupić po prostu, więc nie ma odwrotu. Te, które zostały już wyprodukowane, i tak będziemy musieli mieć. Może to i dobrze dla polskiej armii. Oczywiście tu specjaliści są podzieleni, czy Black Hawk jest lepszy. Ja jak słyszę Black Hawk, od razu mam w głowie Black Hawk Down. Znany film, zresztą przepiękny obraz. To nie świadczy o sile bojowej tego śmigłowca, tylko o zupełnie innych historiach. Natomiast no, i fachowcy od militariów mówią, że Black Hawk to taki sobie śmigłowiec, a są tacy, którzy mówią, że Caracal to po prostu nie nadający się do niczego. Ciekaw jestem bardzo, czy
nie
tak
wiem,
się
czy stoi. Musimy kupić, pewnie być może...
Pewnie będzie się nasz rząd zapierać.
Tak, do zapłacenia, tak? Czy do zapłacenia jakiegoś odszkodowania, w tym sensie znając życie i pewien protokół dyplomatyczny, to też może być tak, że jakby obie strony będą wzajemnie wymagać od siebie jakieś, powiedziałem, jakieś zadośćuczynienia, w związku z tym tutaj też trudno rozstrzygać. Natomiast w moim przekonaniu sprawa Caracali jest przesądzona, tak? Już nie ma raczej takiej siły, żeby one się znalazły. Zwłaszcza, że to było o tyle dziwne dla, powiedziałbym, dla takiego statystycznego obserwatora życia politycznego, że do tej pory było tak, że w zasadzie w każdym przetargu zwyciężali Amerykanie, tak? I nagle niespodzianka, bo...
Pojawiają się Francuzi od Airbusa.
Czy Europejczycy przede wszystkim, prawda? Tak. Nie wygrywają Amerykanie. Ktoś zadał pytanie, no ale przecież robimy te słynne helikoptery w Polsce, prawda? Czy montujemy, czy...
W Świdniku. No, coś tam robimy,
tak,
z nim.
Nie zagłębiamy się w to, tak? Więc w tym sensie była to zagadka, tak? Natomiast to o czym się też nie mówi, że problem Black Hawków polegał na tym, że tam Amerykanie nie gwarantowali uzbrojenia do nich, zakupienie samego śmigłowca w zasadzie bez takiej sprawności bojowej, no mija się z celem, także to też jest, powiedziałbym, jakaś...
No to jest takie urządzenie, które kupujemy, a osprzęt sobie dokupicie.
No tak, to trochę przypomina zakup Pendolino, tak, że mówiliśmy o tym, słyszeliśmy o tym, że będą to z tak zwanym wychylnym pudłem, potem się okazało, że zakupiono bez wychylnego pudła, potem się okazało...
Chociaż wie pan, jak słucham ministra Macierewicza, który tak mówi, jest, że kupujemy Black Hawki, a potem dodaje, że na początek kupujemy je tylko dla jednostek elitarnych, bo im najbardziej będą potrzebne, no to jeśli już jacyś piloci w bazach wojskowych w Polsce marzyli o tym, że teraz sobie Black Hawkami polatają, to sobie nie polatają, bo polatają sobie jednostki specjalne. Tak na dobrą sprawę zastanawiałem się, mamy chyba 3 jednostki specjalne. Tą policyjną, tak, mamy Grom i pewnie jeszcze jakaś jedna się znajdzie. Nie jestem specjalistą od militariów. Czyli tak na dobrą sprawę, to będziemy mieli chyba 3 takie Black Hawki.
No tak, tylko ja się zastanawiam, czy chcemy kupić te Black Hawki, żeby pokazywać je w czasie świąt państwowych, żeby mógł nastąpić przelot, bo odnoszę wrażenie, że trochę tak też jest F-16, także oczywiście chwalimy się, że posiadamy, co nie znaczy, że ja z utęsknieniem czekam na jakieś działania zbrojne, tak, w których Polacy by uczestniczyli.
No ci, którzy mieszkają pod Poznaniem, nie od strony ławicy, tylko z drugiej strony i mają tam bazę F-16, myślę, że w ogóle nie czekają na to, żeby ktokolwiek tym latał.
Tak, ale rzeczywiście, jeśli zakupi śmigłowce, to po to, żeby przede wszystkim jako też materiał ćwiczeniowy, tak, i to jest kluczowe. Natomiast jeśli, oczywiście, no może być tak, że jednostki elitarne działają niezależnie od tego, czy mamy tego świadomość, czy nie, prawda?
I pewnie piloci tych jednostek potrafią latać też Black Hawkami bez niczego, to nie jest tak, że nie latali. Tak.
Jasne, więc jeśli zakupić to myślę, że powinno nastąpić, natomiast to dziś...
A łódź podwodna jest nam potrzebna, bo to będziemy mieli ogłoszony kolejny przetarg, tym razem na łódź podwodną.
Nie, myślę, że absolutnie nie. To troszeczkę...
No jej nie pokażemy podczas świąt wojskowych.
Tak, to znowu jak było z tą korwetą Gawron, tak, która miała być niewidoczna dla radarów, no, ale ktoś w końcu przytomny powiedział, że Bałtyk jest tak mały, że z góry można obserwować i nie potrzeba do tego radaru. Wydaje mi się, że to jedna łódź podwodna niczego nie rozwiązuje. No nie będziemy potęgą morską, tak? W tym sensie możemy o tym zapomnieć. Oczywiście, jeśli powiedziałbym... dla jakich celów rekonstrukcyjnych, tak, świąt państwowych i tak dalej, no w tym elemencie, tak, że ktoś chciałby się spełnić być może jako marynarz, natomiast to no, nie rozwiązuje to
sytuacji. Panie doktorze, no więc po co? Z punktu widzenia przeciętnego Polaka i funkcjonowania państwa, również w oparciu o kwestie finansowe. Po co nam to dodatkowe zbrojenie? Zwłaszcza, że nie stanie się nagle tak, że oto będziemy mieli kolejne 200 czy 300 tysięcy doskonale wyszkolonych żołnierzy i oni wszyscy będą mieli do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. Można by odnieść wrażenie, że to jest trochę, że to jest pewnego rodzaju fasada, tak? Kupimy sobie 3 czy 4 śmigłowce bez uzbrojenia. Kupimy sobie łódź podwodną, no świetnie, będziemy ją mieli. Mamy jakieś F-y, no które teoretycznie strzegą naszych granic, ale też za dużo ich nie mamy.
To trochę przypomina taką sytuację, że po prostu prawdopodobnie chodzi o to, żeby wzbudzić w ewentualnym przeciwniku świadomość tego, że coś posiadamy. Tak?
Ale to
że...
chyba w Czechach wzbudzimy, albo w Słowakach.
Nie chciałbym się śmiać z tego, bo...
Ja też się nie śmieję, tylko że to tak
wygląda. Że ta odpowiedzialność, czy ten los żołnierza, czy ta praca również dzisiaj żołnierza, to na pewno ma kolosalne znaczenie dla...
Oczywiście, jest to ciężka tak, praca pełna wyrzeczeń.
Natomiast oczywiście no, to jest trochę inny problem. W Stanach Zjednoczonych rozwój armii, tak, i rozwój uzbrojenia powoduje jednocześnie bardzo mocny rozwój, powiedziałbym, różnego rodzaju osiągnięć technicznych, które są później
wykorzystywane w bardzo różnych miejscach. Tak, tak.
To jest ważne.
Natomiast zresztą w wielu krajach tak się działo. No popatrzmy na samochody marki Saab i samoloty marki Saab. One najpierw były samoloty, potem powstawały jedne z najbezpieczniejszych aut na świecie.
My mamy, no, u nas to know-how jest na takim poziomie, jakim jest, tak? I powiedziałbym, wielkich projektów tutaj motoryzacyjnych czy militarnych bym się nie spodziewał. No, oczywiście posiadamy pewne, powiedziałbym, pewne produkty, które w jakimś tam ograniczonym zakresie mogą się sprawdzić, powiedziałbym, w kilku miejscach na ziemi. Natomiast myślę, że jakby z perspektywy ministra Macierewicza to chodzi o to, że jest pewne przywiązanie, powiedziałbym, do takiego myślenia tyle może militarystycznego, ile powiedziałbym przekonania, że Polska to jest znaczący jednak byt, powiedziałbym, europejski, tak, mający swoją armię, bo to jest wyznacznik pewnego statusu, tak, pewnej...
A może po prostu część obywateli naszego kraju życzy sobie tego, żebyśmy nawet na papierze, może chcą wierzyć po prostu w to, że stanowimy jakąś potęgę.
Możemy wierzyć w to, że 1000 żołnierzy amerykańskich gwarantuje nam, można powiedzieć, teraz spokój i bezpieczeństwo na wschodniej flance, bo takie też słowa padły. No, można się tego na to uśmiechnąć, tak? No, bo to nie jest 1000 Rambo, który każdy, można powiedzieć, unicestwi jednocześnie, nie wiem, 100 przeciwników. Tak?
Zwłaszcza, że za granicą mamy nieco większą armię za wschodnią granicą, która zalałaby nas po prostu mięsa armatniego ludzkiego.
To trzeba też wiedzieć o tym, że jakby samo kształtowanie terenu w Polsce powoduje, że ono byłoby tak naturalnym zapleczem dla, można powiedzieć, frontu walk, tak? Nie ma tutaj, można powiedzieć, w Polsce, jeżeli ktoś się porusza po prostu, to widzi, że nie ma naturalnych przeszkód, tak? Że można powiedzieć, ze wschodu na zachód można całkowicie swobodnie jedyną przeszkodą jest niewielka ilość mostów na Wiśle, prawda? Tak. Natomiast jako takich, a to nie jest przeszkoda też dla wojny czy dla armii. W związku z tym też mamy tego świadomość, że jesteśmy takim, można powiedzieć, ewentualnym zapleczem, tak? Takich działań. I oczywiście pieniądze będą wydawane, tak, na kolejne uzbrojenia, tak? I myślę, że nie będzie się to spotykać z protestami społecznymi, bo zawsze można powiedzieć, zawsze to zaklęcie w postaci tego, że to jest wzrost bezpieczeństwa wszystkich obywateli.
No i dobrze, jeżeli obywatele mogą się czuć chociażby z tego powodu bezpieczniej, a czy nas na to stać, to jest już zupełnie inna kwestia wtórna, bo jak się dobrze przyjrzeć budżetowi, to może się okazać, że tak na dobrą sprawę to w Polsce na większej rzeczy niestety brakuje. To teraz porozmawiajmy o takim aspekcie polityki socjologicznym poniekąd, związanym mocno z tym, co dzieje się, jeśli chodzi o sondaże. Mieliśmy kwestię wyjścia kobiet na ulicę w całym kraju. Ewidentnie przełożyło się to na sondaże przynajmniej. Można było odnieść wrażenie nawet, że rząd pod naciskiem tego, co się działo, nieco wycofał się z tych wszystkich założeń, które teoretycznie przynajmniej miały być, bo nikt w rządzie nie powiedział, że projekt ustawy, który był przygotowany, przechodzi w 100%. Chociaż z jednej strony mamy krok do tyłu rządzących, uspokojenie nastrojów, a z drugiej strony no, wychodzi prezes Jarosław Kaczyński i nawet jeśli mówi to w bardzo ładnej, ogólnikowej formie, to mówi w ten sposób, że nie przekreślamy tego, co było w założeniach tamtej ustawy. Będziemy raczej powoli dążyć do tego, aby pewne uregulowania pojawiły się jednak w polskiej legislacji.
Tak, rzeczywiście, to łącząc ze sobą te wydarzenia, to z jednej strony, ja nie podzielam hipotezy, że Marsz Kobiet, oczywiście, przy całym szacunku dla tego wydarzenia, że on wpłynął na decyzję partii rządzącej. Jestem przekonany, że tak było zaplanowane i w tym sensie, co prawda połowicznie, ale jednak partia rządząca dotrzymała słowa, że projekt, nie dwa projekty, ale tylko ten
jeden, wejdzie na komisję. Ale z drugiej strony, jeśli było to zaplanowane, no to niechcący dała innym nadzieję, że to wyjście na ulicę w jakiejś sprawie dla jednych słusznej, dla innej absolutnie niesłusznej, takie zmasowane wyjście w całym kraju, może wywierać presję.
Tak, oczywiście, to przekonanie ludzi, jeżeli ludzie tak się czują z tym, że to wpłynęło, to bardzo dobrze, tak?
Bo oczywiście.
Ta świadomość, że jednak, można powiedzieć, ulica w pewien sposób też powstrzymuje takie, powiedziałbym, pomysły legislacyjne, które generalnie rzecz biorąc nie cieszą się poparciem większości, prawda? Bo od tego należało...
Nigdy się nie cieszyły. Ta ustawa związana z kwestiami aborcyjnymi zawsze w Polsce była wielkim problemem. I ta, która była przyjęta pod koniec lat 90. też spotykała się z bardzo dużym oporem.
Możemy też z perspektywy, można powiedzieć, odbiorców polityki, możemy trochę czuć pewne zdurzenie faktem, że po raz kolejny mamy, można powiedzieć, ten sam refren polityczny. Nazwę to ćwiczymy. To znaczy, pamiętamy, że za poprzedniej rządów Prawa i Sprawiedliwości słynna sprawa też nowelizacji ustawy i później odejścia Marka Jurka, prawda? Teraz wraca to, słyszymy, że w postaci projektu obywatelskiego. Nie wnikam, czy...
No i mieliśmy 30 kilku posłów, którzy wyłamali się, jakby
tak,
zagłosowali.
Tak, natomiast ja
inaczej.
Trochę też żartując, nie, to bardzo, bardzo poważna tematyka, ale wydaje mi się, że można powiedzieć, że sumienia w parlamencie zostały bardzo szczegółowo policzone, tak? I że ewentualnie tego typu zachowanie w postaci, powiedziałbym, zezwolenia na głosowanie zgodnie z sumieniem mogło się...
Ja powiem szczerze, że też nie wiem, że to nie było obliczone politycznie. Bo jeśli spojrzymy na nazwiska tych parlamentarzystów, z całym szacunkiem, to zdecydowana większość pewnie poza swoimi okręgami wyborczymi znana szeroko nie jest. Raczej są to posłowie no, tacy z drugiego, trzeciego szeregu.
No oczywiście, także którzy tam akurat można powiedzieć na takiej, powiedziałbym, pewnej pewnym przeświadczeniu, że o pewnym porządku społecznym czy aksjologicznym budują swoją tą przyszłość polityczną. Natomiast ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, no oczywiście, ona była w, można powiedzieć, to jedno zdanie, które gdzieś zostało wyciągnięte i absolutnie nie dziwię się mediom, że zostało wyciągnięte, dlatego że no, prezes Kaczyński na pewno ma świadomość tego, że w całym potoku zdań, nawet wypowiedzenie jednego zdania...
Nie jest odpowiedzialnym politykiem i wie dokładnie o tym, że takie rzeczy się dzieją. Zresztą to się dzieje wszędzie. Ja przypominam sobie sprzed kilku tygodni kwestię wypowiedzi żartobliwej marszałek podczas właściwie jeszcze takiego posiedzenia przed konferencją prasową, gdzie jeden z dziennikarzy wyciągnął, nagrał i zrobił wielką awanturę, że to marszałek idzie, upomina magistrat, mówi, wy nie potraficie nic zrobić, trzeba wam pokiwać palcem, co było wierutną bzdurą i sama marszałek mówiła, że to nie tak sytuacja wyglądała. Natomiast nagranie, proszę bardzo, można to puścić w eter i budować wokół tego jakąś ideologię.
Na podstawie tego zdania to rzeczywiście można wyciągnąć daleko idące wnioski i wówczas gubi się już to, że prezes powiedział, że projekt Ordo Iuris nigdy nie będzie projektem...
A to było najważniejsze
w tym wszystkim. Projektem rządu, prawda? Ale to zginęło absolutnie, bo kiedy używa się takiego, powiedziałbym, sformułowania odnoszącego się właśnie do zniekształceń płodów, także różnego rodzaju, powiedziałbym, problemów natury biologicznej, genetycznej i tak dalej, to w ludziach to budzi przestrach, tak? I też musimy mieć tego świadomość, że...
No ale teraz pytanie, czy jeśli potem następstwem tego są protesty pod domem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, są tacy, którzy pewnie na wyrost, ale jednak przyrównują je do tych pikiet, które rokrocznie odbywały się pod domem generała Jaruzelskiego. Oczywiście to są dwie zupełnie inne kwestie, natomiast Warszawa i pikiety pod domem. Rzadko się zdarza, żeby jacykolwiek ludzie w naszym kraju demonstrowali pod czyimś mieszkaniem. No, nie przypominam sobie demonstracji, nie wiem, pod mieszkaniem pana Józefa Zycha, kiedy był marszałkiem, tak?
Tak, tylko nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ja odnoszę takie wrażenie, że oczywiście mam świadomość tego, że Jarosław Kaczyński akurat mieszka w Warszawie, że większość rzeczy politycznych akurat dzieje się w Warszawie, ale...
No w końcu dostałem.
Tak, ale zwróciłbym uwagę jednak, że to ma trochę charakter jakiegoś happeningu, tak?
Tak mi się też wydaje.
Dla większości Polaków po prostu spojrzą.
Zresztą podobnie było pod domem Jaruzelskiego, to też był happening.
Oczywiście, tak by to się do tego spodziewało. Czy to jakiekolwiek wnioski z tego można dalekosiężne wyciągnąć? W moim przekonaniu nie, bo po prostu to się pojawia. Oczywiście to powiedziałbym dla ludzi, którzy... Znaczy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego prawdopodobnie mają znaczenie dla ludzi, którzy wahają się, można powiedzieć, ze swoim politycznym poparciem, tak? Dla których głosowanie na jedną bądź drugą partię jest takim wyborem ciężkim, ale jednak z takim przeświadczeniem, że coś zyskują, tak? Znaczy, ja odwołam się króciutko. Była taka teoria Downsa, ekonomiczna teoria demokracji, mówiąca o tym, że gdyby człowiek nie brał pod uwagę żadnych innych czynników pozaekonomicznymi, to prawdopodobnie wybierał partię, która najwięcej może mu zagwarantować poprzez swój program.
I tak wygrywałby kod w inną wrażenie zawsze.
Tak, i tak samo tutaj, że gdyby nie było pewnych, powiedziałbym, gdyby odrzucić pewne powiedziałbym, świadomości takie aksjologiczne, to po prostu człowiek by sobie przekalkulował, co jest lepsze dla niego, tak, w takim sensie czysto utylitarnym, ile on zyskuje. Tak? Czy od tej partii, czy od tej. I w tym sensie taki głos, oczywiście on mobilizuje tych, którzy są przekonani, zawsze będą przekonani, natomiast stawia znak zapytania dla tych, którzy są, można powiedzieć, tak na granicy. Tak?
Inna sprawa jest taka, że tak na dobrą sprawę, to większość wyborców i tak decyduje w ostatnim tygodniu przed wyborami, tak? Jeśli nie dzieją się inne rzeczy w kraju, patrz, nie wiem, rozwiązanie rządu i tak dalej, to wtedy w ostatnich dniach większość osób decyduje się.
Myślę, że część oczywiście tą samą urną decyduje. To chociażby wynik ostatniej partii Razem pokazuje, że to były naprawdę godziny, jeśli nie minuty, tak? W których popularność tej partii...
Z partią Razem jest ciekawe, wczoraj widziałem w telewizji Adriana Zandberga, który wypowiadając się o SLD za każdym razem w tej chwili podkreśla ci postkomuniści, tak? Ja myślę, że już Prawo i Sprawiedliwość, Platforma się wyleczyła z tego, tak, żeby mówić o SLD, zwłaszcza w ostatnich latach, nie mówię z początku lat 90. jako postkomuniści, bo często byli tam dwudziestoparoletni ludzie nie mający związku z komuną. I dobrze. Natomiast Zandberg wychodzi i mówi, postkomuniści mówią coś tam, a my jako lewica mówimy coś innego.
Tak, bo to
innego.
Też chodzi o pewien sposób, żeby trochę...
To sztuczka.
Sztuczka, a dwa, żeby trochę odświeżyć samo pojęcie lewicowości i może nawet socjalizmu, tak, który gdzieś tam oczywiście ma określoną konotację.
A Nowoczesna schowała Petru i proszę. Szybują w górę.
Tak, to uważam rzeczywiście, że...
Ryszard Petru no, ma to szczęście albo nieszczęście, bo są tacy, którzy mówią, że nieważne jak mówią, byleby nazwiska nie przekręcali, no stał się bohaterem memów w internecie swego czasu za sprawą swojej niefrasobliwości słownej, powiedziałbym. A teraz gdzieś schowany i jakoś tak z sondażu na sondaż przynajmniej, chociaż one w 100% miarodajne
nie są.
Teraz
taką wiodącą twarzą stał się poseł Rabiej, prawda? I rzeczywiście, także jakby pewne... Myślę, że jeśli to jest przemyślany ruch, to bardzo dobry ruch, tak?
No kiedyś partii, PiS chował Jarosława Kaczyńskiego, tak, to jest dokładnie
ludzie
to samo.
Mają to do siebie, że bardzo szybko zapominają.
To ostatnie słowo na sam koniec. Prawo i Sprawiedliwość, on dzisiaj trochę o nich, ale ustami premier Beaty Szydło mówi, Donald Tusk nie jest najlepszym kandydatem, jeśli chodzi o Polaków, na szefa Rady Europejskiej i może znajdziemy lepszego. To jest grożenie palcem Tuskowi, czy po prostu zagłosowanie na niego przez Prawo i Sprawiedliwość trochę nie wpisywałoby się w tą retorykę, która przez cały czas funkcjonuje, że za większość rzeczy odpowiedzialny jest Tusk. Nawet jak go nie ma, to i tak, tak jest odpowiedzialny.
Ja myślę, że jakby to jest też trochę przykowanie do tego ruchu, że mimo wszystko jakby koniec końców Donald Tusk otrzyma poparcie, tak? Natomiast takie sugerowanie, że mógłby to ktoś być inny, mógłby być to ktoś lepszy, tak? Większy korzyści.
Zawsze może być
tak,
ktoś lepszy.
Zawsze, oczywiście, tak można z tej perspektywy, ale ostatecznie może to będzie odebrane, ma być to pewnie odebrane jako gest dobrej woli ze strony partii rządzącej, zwłaszcza, że PiS kiedyś stwierdził, że w każdej sytuacji, która służy Polsce na arenie międzynarodowej czy na arenie Unii Europejskiej, będzie popierał podział polskiej kandydatury.
A jak będzie? Zobaczymy. Dr Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.